Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Jednym z najstraszliwszych zniewoleń, w jakie możemy popaść, jest przekonanie, że na miłość trzeba sobie zasłużyć, mówił papież w czasie katechezy. Polakom przypomniał słowa Jana Pawła II, że życie człowieka jest pozbawione sensu, jeśli nie spotka miłości. W Europie wykorzystuje się nieletnich migrantów, poinformował rzecznik prasowy włoskiego oddziału UNICEF-u. Witam Państwa 14 czerwca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Dzisiejsza audiencja rozpoczęła się od spotkania papieża z chorymi w auli Pawła VI. Jak wyjaśnił, zaprosił ich tam, aby uniknęli wysokiej temperatury, która na placu jest bardzo odczuwalna. Dziś będzie tam łaźnia turecka, żartował Franciszek. Dodał, że choć pozostaną w różnych miejscach, to dzięki Duchowi Świętemu będą tworzyli jedną wspólnotę, podobnie jak Kościół jest jeden, choć rozsiany po całym świecie. Katechezę papież oparł na tekście z Ewangelii świętego Łukasza o synu marnotrawnym, którego wyczekiwał ojciec, a gdy powrócił, ubrał go w najlepszą szatę i wyprawił ucztę. Bowiem nikt z ludzi nie może żyć bez miłości. Jednym z najstraszliwszych zniewoleń, w jakie możemy popaść, mówił Ojciec Święty, jest przekonanie, że na miłość trzeba sobie zasłużyć. Zaznaczył, iż niepokój współczesnego człowieka często wynika z przekonania, że musi być silny, atrakcyjny, piękny, bo inaczej nikt się nim nie zajmie. W ten sposób chce wypełnić wewnętrzną pustkę, szukając aprobaty. Piekłem nazwał Franciszek świat, gdzie wszyscy żebraliby o miłość, ale nikt nie umiałby kochać bezinteresownie. Jeśli tym, kto nie jest lub nie czuje się kochanym, jest nastolatek, to może się z tego zrodzić przemoc. Za wieloma formami nienawiści społecznej i chuligaństwa często kryje się serce, które nie zostało zaakceptowane. Nie ma złych dzieci, podobnie jak nie istnieją zupełnie źli nastolatkowie, ale są osoby nieszczęśliwe. A cóż innego może nas uczynić szczęśliwymi, jak nie doświadczenie miłości ofiarowanej i otrzymanej? Ktoś, kto patrzy na nas, wyrywa nam pierwszy uśmiech, a my, uśmiechając się bezinteresownie do osoby zamkniętej w smutku, otwieramy jej w ten sposób drogę wyjścia. Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty przywołał słowa świętego Jana Pawła II z encykliki Redemptor Hominis. Życie człowieka jest pozbawione sensu, jeśli nie spotka miłości. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. W encyklice Redemptor Hominis święty Jan Paweł II przypomniał, człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Nie lękajmy się prawdziwej miłości i jej wymagań. Czyńmy ją w naszym życiu wielką, piękną i odpowiedzialną, by była dla innych promieniem nadziei. Wyzysk dzieci i młodzieży, żerowanie na ich pracy to zjawisko, które stale się rozwija i przybiera nowe formy. Najczęściej plagę tę kojarzy się z najuboższymi regionami świata w Afryce czy Ameryce Łacińskiej. Jednakże miejscem wyzysku dzieci stają się dziś również kraje europejskie, korzystające z pracy nieletnich migrantów, mówi rzecznik prasowy włoskiego oddziału UNICEF-u Andrea Iacomini.
Jest to zjawisko, które przybiera na sile zarówno we Włoszech, jak i innych krajach dotkniętych napływem migrantów. Bardzo często mówimy o dzieciach zaginionych, niewidocznych. W ubiegłym roku mieliśmy we Włoszech 6 tysięcy takich przypadków. Wiele spośród nich zostaje wciągniętych w szarą strefę, wykorzystującą pracę nieletnich. Chodzi tu o zorganizowaną działalność przestępczą i dlatego ci nieletni padają ofiarą wyzysku, prostytucji, gangów, handlu narkotykami. Problem ten jest szczególnie aktualny na południu kraju. Ogólnie rzecz biorąc, we Włoszech praca nieletnich to zjawisko obejmujące 350 tysięcy osób.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Niebo jest dla każdego z nas, a kierunek do niego wskazuje Maryja, przekonywali na Jasnej Górze uczestnicy ósmego już z kolei wieczoru maryjnego. Spotkanie z cyklu Moja Mama jest Królową poświęcone było tajemnicy wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wieczory stanowią ważny element jubileuszowych obchodów 300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej. Oto materiał Radia Jasna Góra pod redakcją Izabeli Tyras. Serdecznie zapraszam na nasz wieczorny magazyn.
Z Dziejów Apostolskich. Jezus odpowiedział im: nie możecie znać czasu ani chwili, które zastrzegł sobie Ojciec. Otrzymacie jednak moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i staniecie się moimi świadkami w Jeruzalem, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. A kiedy to powiedział, zobaczyli, jak uniósł się w górę, a obłok zabrał go im sprzed oczu. Uporczywie wpatrywali się w niebo, gdy on odchodził. Wtedy stanęli przy nich dwaj mężczyźni ubrani na biało i powiedzieli: Galilejczycy, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Jezus został wzięty pomiędzy was do nieba, ale przyjdzie tak samo, jak go widzieliście idącego do nieba. Potem wrócili do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną, która znajduje się blisko Jeruzalem, w odległości drogi szabatowej. A gdy tam przebywali, weszli do sali na piętrze, gdzie się zwykle zbierali. Byli tam Piotr, Jan, Jakub, Andrzej, Filip, Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, Szymon Gorliwy i Juda, syn Jakuba. Wszyscy oni modlili się wytrwale i jednomyślnie. Razem z nimi były także kobiety: Maryja, Matka Jezusa i jego bracia.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny.
Agnieszka Porzezińska, prowadząca spotkanie.
Może spróbujemy spojrzeć na to słowo wniebowzięcie. Maryja nie poszła sama do nieba, nie miała takiej mocy, chociaż była bardzo silną kobietą pod każdym względem. Została wniebowzięta. Kogoś było trzeba, żeby ją stąd zabrać. Potrzebowała mocy z wysoka, mocy Pana Boga.
Tak, tym się różni w niebo wzięcie od wniebowstąpienia Pana Jezusa, choć w tekstach biblijnych, nawet w tym przeczytanym przed chwileczką, jest mowa też o wzięciu Chrystusa.
Ojciec Grzegorz Prus, Paulin.
Ale to jest opis pewnej akcji w Bogu, prawda, działania Bożego, że Pan Bóg tak sprawia, że można powiedzieć jednocześnie Chrystus jest wzięty i sam wstępuje mocą swoją, zwłaszcza w Ewangelii Jana jest mowa o wstępowaniu Chrystusa. Natomiast to wzięcie Matki Bożej, można by porównać tą akcję, że tak powiem, wzięcia Matki Bożej do takiego zjawiska, które jeden z teologów określił jako przyciąganie. I posłużę się takim obrazkiem, bardzo pięknym zresztą. Pod koniec XIX wieku pojawiła się taka książka pod tytułem Legendy o Matce Boskiej z ślicznymi rycinami Piotra Stachiewicza. Jedna z tych rycin przedstawia wniebowzięcie Matki Bożej. Maryja się tak unosi do góry, a na samym jakby szczycie tej grafiki są dwie ręce, które tak jakby, można powiedzieć, taką siłą, no powiedzmy, że magnetyczną, prawda, ale siłą wyciągną, prawda, czyli jest to przyciąganie z góry Pana Boga i ona wstępuje. To przyciąganie, można powiedzieć, sprawia, że ona wchodzi, że ona się unosi. Tylko że to przyciąganie, ono cały czas trwało całe jej życie już na ziemi. Dlatego, że to było cały czas takie przyciąganie Maryi przez Boga. To była cały czas taka akcja, można powiedzieć, taka coś, co trwało. I ono się przedłużyło w tym zabraniu Maryi do nieba. Tu za nami w ołtarzu głównym bazyliki też jest scena wniebowzięcia, żeby była jasność.
Maryja była wyjątkowa, była bez grzechu pierworodnego poczęta, więc ja tak jak to kobieta zasmucam się, bo się zastanawiam, czy to dla mnie jest możliwe, czy każdy z nas, jak tutaj siedzimy, może tego dostąpić.
Jest na pewno to przywilej Matki Bożej, taki, że akurat w taki sposób się dokonało z ciałem i z duszą i wiązało się z całym życiem Matki Bożej od poczęcia, a to jest bardzo ważne. Ona była niepokalanie poczęta, dlatego że początek był niezwykły, koniec też musiał być niezwykły. Ponieważ my nie jesteśmy niepokalanie poczęci, w związku z tym tak się nie stanie jak u Maryi, ale może stać się nasze przejście do wieczności, może być też fantastyczne. Bo każdy jest inny, każdy ma swoją drogę. Sposób naszego przejścia do wieczności będzie inny.
Czy my o nim coś wiemy? Mówi ojciec, inny. To jest lęk bardzo wielu osób. Co będzie?
Lęk jest ludzki. No, nie mamy wiedzy na ten temat, czy Matka Boża się lękała, prawda? Ale mamy na przykład wiedzę na ten temat, że Pan Jezus się lękał. I to jest fantastyczne, że Pan Jezus jako Bóg człowiek drżał, bał się, prawda? Scena w Ogrójcu, przypominamy sobie. Więc to, że my się lękamy przejścia, bo to jest wejście w jakąś tajemnicę, która nas przerasta, poza tym no, lękamy się może z tego powodu, że mamy świadomość naszej grzeszności, naszej kruchości. Dlatego ten lęk jest czymś takim oczywistym. Natomiast im więcej miłości, tym mniej lęku będzie na pewno. Nawet jeśli będzie ten taki ludzki, egzystencjalny, to gdzieś na dnie serca będzie się budzić to, co właśnie też u Pana Jezusa, to oddanie się Ojcu.
Maryja została wzięta do nieba z duszą i ciałem. Ja się bardzo cieszę, że tutaj jest to podkreślone, ta dwoistość i dusza i ciała, bo my często się skupiamy na duszy i bardzo chcemy o tą duszę zadbać, a w sumie w Kościele bardzo mówimy mało o tym, że ciało też jest ważne.
Wierzymy, że kiedyś i nasze ciała również przy tym ostatecznym zmartwychwstaniu także dostąpią tej radości nieba i już możemy właśnie cieszyć się, że to się już w Maryi dokonało. To jest właśnie ta tajemnica, która pokazuje, że w jej wypadku to już się stało. To jest zapowiedź tego, co nas też czeka. To jest promocja, można powiedzieć, cielesności. I nawet bym powiedział promocja cielesności kobiety. Bo zauważmy, że często przez ciało kobiety próbuje się promować zło. Chociażby nieraz w pseudo jakiejś sztuce, w reklamie, w filmie. Często tym ciałem kobiety tak się kupczy, żeby spowodować zło. Różnego typu, prawda? Wywołuje się jakieś reakcje. A tutaj jest coś odwrotnego. Przez to tą cielesność Maryi, nie tylko duchowość, ale też cielesność, Bóg przyszedł na świat. I teraz Pan Bóg to ciało Maryi zabiera do nieba, prawda? Czyli je honoruje specjalnie. Także jest jakby odwrócenie sytuacji. Przez to cielesność Maryi dokonuje się wielkie dobro. I w tej tajemnicy wniebowzięcia ten aspekt cielesności jest bardzo ważny. Właśnie nie tylko, że dusza, ale też i ciało.
Dotknęła mnie w dzieciństwie choroba, która upośledziła moją sprawność fizyczną, ale na szczęście głowę mi Pan Bóg zachował i mogłam mi skończyć studia i służyć swoimi umiejętnościami, wiedzą ludziom. Nadal to robię.
Helena Pys, lekarka i misjonarka świecka posługująca w ośrodku dla trędowatych w Indiach.
Rzeczywiście bardziej zajmuję się ciałem ludzkim. Nie jest jednak prawdą, że tylko ciałem. Naprawdę jesteśmy jednością. Każdy z nas, dusza i ciało. I wielokrotnie zdarzało mi się, może jestem tylko lekarzem, nie mam wykształcenia teologicznego, że musiałam ratować duszę, musiałam ratować ludzi przed rozpaczą. Na to nie ma tabletek. Na to jest właśnie ta moc w Bogu i w naszej mamie. Kiedy umiera człowiek, już tak właśnie chce umrzeć, już ma tak dosyć tego, już to ciało go nie chce słuchać, jest poddany jakiemuś wielkiemu cierpieniu. I zawsze można jeszcze człowiekowi dać nadzieję, powiedzieć, że jest też sens cierpienia. Z cierpieniem mam do czynienia na co dzień, ze śmiercią też praktycznie. I to jest doświadczenie i wielka łaska. Dla ludzi niewierzących, takich prawdziwie niewierzących, którzy zaprzeczają istnieniu Pana Boga, zawsze mam właśnie taką jedno takie stwierdzenie. Nie dałeś sobie życia sam. To jest wielki dar i nie masz prawa go też w żaden sposób zakończyć, zniszczyć. Musisz właśnie dbać o swoje ciało, dlatego że to jest dar dany ci od Pana Boga. Jest w nim dusza, ale ciało też jest ważne. Ja jako lekarz stykam się z wielkimi cierpieniami i wielkimi okaleczeniami też. Ja sama właśnie jestem też człowiekiem, który chodził brzydko. Jeszcze kiedyś chodziłam. No i trzeba to umieć przyjąć. Dzisiaj jest taki kult ciała. To już jest właśnie przesada. Nie ciało jest ważne, tylko człowiek jest ważny. A więc jeżeli ciało jest w jakiśkolwiek sposób upośledzone, okaleczone, to nadal jesteśmy ludźmi w pełni wartościowymi. Nic nam jakby nie brakuje, ponieważ jesteśmy nadal tymi Bożymi stworzeniami. Pan Bóg nam daje takie życie, jakie daje. I jeżeli nawet ulega ono zmianie i degradacji, to nadal aż do samego końca jesteśmy Jego własnością. Jeśli chodzi o wniebowzięcie, to wiecie Państwo, kiedy najbardziej sobie to uświadamiałam? Wierzymy przecież, że Chrzest Święty całkowicie gładzi nasze grzechy, niezależnie od tego, w jakim momencie go przyjmujemy, czy w niemowlęctwie, czy w późniejszym życiu. I kiedy zdarzało mi się, kilkakrotnie mi się to zdarzyło, chrzcić człowieka w obliczu śmierci, i dorosłego, i niemowlę, to miałam taką radość i taką głęboką świadomość, że ten człowiek za chwilę będzie w niebie. Tak, jego ciało pogrzebiemy, włożymy do piasku, ono jeszcze ulegnie zniszczeniu, ale ten człowiek, właśnie jego dusza, za chwilę będzie w ramionach Ojca. To są niepowtarzalne przeżycia. Jestem przekonana, że docieranie do ludzi chorych w momencie, kiedy właśnie cierpią, i danie im nadziei jest nieprawdopodobnie ważnym zadaniem. Im będzie więcej katolickich lekarzy, katolickich pielęgniarek, które zwrócą na to uwagę, kiedy trzeba do człowieka podejść, i dobrych kapelanów szpitalnych, tym więcej będzie takiej łaski. Właśnie żeby cierpienie znosić w łączności z naszym Panem i mieć szansę na to, żeby kiedyś po zmartwychwstaniu ciał być tak jak nasza matka, tak jak nasza mama w niebie.
W niebowzięcie to nie było definitywne rozstanie się Matki Bożej ze światem, w którym żyjemy. To było przejście do innego sposobu bycia w tym świecie. O tak. Ja wspomniałam o tym, że jest po prostu tu z nami, prawda? W tym takim doświadczeniu osobistym. I to, że ona się czasami ujawnia, że ją właśnie widziały dzieci w Fatimie, czy Bernadetta w Lourdes. I to nie tylko, że widziały, ale to są takie przejawy ludzkie, że nas aż porażają oczywistością, bo jeśli znamy treść objawień, oczywiście objawienia, tu, o których mówimy, są objawieniami tak zwanymi prywatnymi, prawda? Nie ma chrześcijanin obowiązku, ściśle biorąc, w nie wierzyć. Ale jeśli wierzy, wzmacniają jego wiarę jeszcze, prawda? I teraz, co tam się na przykład dzieje takiego ciekawego, cielesnego? A na przykład, kiedy Matka Boża objawia się Katarzynie Labouret w 1830 roku w Paryżu, to w czasie jednego z tych objawień jest taka scena, kiedy Katarzyna klęczy i opiera ręce o kolana Matki Bożej i sobie rozmawiają. O kolana. Drugi taki piękny obraz to jest na przykład, kiedy w Lourdes ksiądz powiedział Bernadecie, żeby poszła i wodą święconą zaczęła kropić tą panią, którą ona widzi. Jak Bernadetta kropi tą wodą święconą Maryję, to Matka Boża śmieje się takim perlicznym głosem, takim zwykłym kobiecym głosem, śmieje się po prostu. To jest właśnie ta cielesność, prawda, która się objawia, nie tylko duchowość. Także ona jest z ciałem i z duszą, cały czas jest.
Program przygotowała Izabela Tyras z Radia Jasna Góra w Częstochowie. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.